dlaczego Bóg dał tajemnicę przemienienia na górze Tabor w Ewangelii Łukasza, którą omawiamy tego roku, podczas tego roku kościelnego, gdy dokonywało się największe wydarzenie w rodzinie ludzkiej. W Ewangelii Łukasza, rozdział 23, od wiersza 35, tak czytamy: lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niż teraz siebie wybawi, jeżeli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego. Lud stał i patrzył i nie widział największego cudu tej godziny, dla której przyszedł Syn Boży na ten świat. Stała, chciałby się powiedzieć, reprezentacja ludu Starego Testamentu, którzy przez 12 stuleci byli przygotowani na fakt zejścia miłości Boga, Stwórcy, Synu w Jezusie Chrystusie dla ludzi. Stał, patrzył i nie widział. Nie widział. Tak bardzo byli w ciemnościach złego ducha. Tak bardzo Bóg się różnił od tego, co w nich było, mimo iż uważali się za naród, który wierzy w Boga prawdziwego. Patrzył, patrzyli na zejście Boga prawdziwego w Jezusie i nie widzieli tego Boga. Takie okaleczenie było w ich umysłach i sercach. I dlatego Jezus daje tajemnicę przemienienia na górze Tabor elicie tych, którzy mieli reprezentować nowy Izrael, Nowy Testament. Należeli do 12. Miało ich 3 stanąć pod krzyżem obok 3 niewiast, jak mówiłem. Niestety przepaść znowu tych, którzy wierzyli już, kim jest Jezus Chrystus. Taka była przepaść między nimi a Jezusem Chrystusem, że nie było ich tam pod krzyżem. W czasie tej godziny, w której dokonywało się zwycięstwo nad duchami ciemności, jako że Jezus nie przyszedł walczyć z ludźmi, tylko o ludzi, ze światem demonów, i świat sobie nie zdawał sprawy, że jest w niewoli demonów. Na tym polega geniusz ducha ciemności. Jezus chciał, żeby ci, którzy będą już reprezentować nowy Izrael, Kościół, żeby stali i widzieli, patrzyli i widzieli. I mimo tego zabiegu na górze Tabor, niestety, i nie stali tam i nie widzieli. Dlatego też dziś pod koniec homilii do dzisiejszych czytań przypomnijmy sobie słowa proroka Izajasza, że jest istotnie przepaść między tym, co sobą reprezentuje Bóg, a naszym myśleniem o Bogu. Jest przepaść. I tę przepaść próbuje przekroczyć ta miłość z krzyża, pokonać tę przepaść. No ale co z tego, jak ludzie z chrześcijaństwa wszystko chętnie biorą, tylko nie miłość z krzyża. Tematem dzisiejszych czytań będzie tajemnica nawrócenia. Nawrócenie. Jeżeli nie ma nawrócenia, to konsekwencją tego jest cierpienie w życiu człowieka. Cierpienie wewnętrzne, zewnętrzne, ponieważ nie jesteśmy uwolnieni właśnie ze sfery ducha ciemności. I może tutaj warto odpowiedzieć, jak rozumieć to pierwsze czytanie z ubiegłej niedzieli, którego nie dotykałem, o Abrahamie. Abraham prosił Boga, żeby mógł stanąć na jakimś pewnym gruncie, żeby dał mu znak jakiś, że on nie, idąc za głosem wewnętrznym, nie idzie w jakieś złudzenia. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze według rytuału tamtych starożytnych, antycznych czasów. Przymierza były zawierane w ten sposób, że zwierzęta były rozcinane na 2 połowy, robiono ścieżkę krwi i tą ścieżką krwi przechodziły obie strony, które zawierały przymierze, wygłaszając takie słowa: niech ze mną stanie się to, co z tymi zwierzętami, gdybym nie dotrzymał przymierza. I o dziwo, że Bóg sam w kolumnie ognia przeszedł między tymi rozpalonymi zwierzętami, spalając te zwierzęta, i nie pozwolił Abrahamowi przejść. Przez to nam wszystkim powiedział, że wy nie jesteście zdolni. Nie jesteście zdolni. To Bóg będzie wierny i za siebie, i za was. Za każdego z was. I to oczywiście była zapowiedź, że tą kolumną będzie Jezus Chrystus, tą kolumną miłości Ojca, który będzie przez 3 lata, aluzja do tych zwierząt 3-letnich, będzie przechodził przed między niby ludźmi, ale w gruncie rzeczy okaleczonymi zwierzętami. Tymi zwierzętami okazali się na Golgocie. I będzie spalał zło. I punktem kulminacyjnym tego spalania zła będzie tajemnica Golgoty, tajemnica krzyża. Wy nie jesteście zdolni do wierności Bogu. Dlatego też stale będzie nam przychodzić w homiliach przypomnienie, że dlatego Chrystus przychodzi z krzyża, chce przyjść z krzyża w nasze wnętrza, żeby uzdolnić nas do wierności. I dlatego też poprawne przeżywanie chrześcijaństwa polega na przeżywaniu Jego obecności w nas, żebyśmy się nie bali swojej niewierności, swojej grzeszności. To ta miłość przychodzi ze zwycięstwem. Ta miłość, która jest spaliła w krzyżu zło świata, nasze zło, i chce tylko, byśmy Mu oddali, zawierzyli nasze życie, a On będzie w nas dokonywał reszty. Obyśmy tak przeżywali bardziej biblijnie nasze chrześcijaństwo, nie tak, jak myśmy sobie to odziedziczyli w naszym wychowaniu chrześcijańskim. Najpierw my coś dla Boga i nic tam nie wychodzi sensownego w Kościele w tym, co my dla Boga. Trochę ludzkiej chwały, głupoty. A chodzi o to, żebyśmy przeżywali chrześcijaństwo, co On dla nas, co On dla mnie, już wtedy, kiedy się rano budzimy, co On dla mnie, i zaprosili Go w nasze wnętrze, i żeby On w nas szedł i też spalał zło nasze otoczenie. To, że my nie chcemy zrozumieć, na czym polega prawdziwe nawrócenie. Na ogół, jak rozpoczynamy Wielki Post, słyszymy o potrzebie nawrócenia, ale jak Pan Jezus powiedział uczonym w piśmie, faryzeuszom: przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Problem sobie robicie z komara, bo to było zwierzę nieczyste, a nie widzicie wielbłąda. Lata miałem kłopoty z tą Ewangelią, ponieważ bibliści nie znają tła historycznego, do którego Jezus nawiązuje, mówiąc: jeżeli się nawrócicie, podobnie zginiecie, będziecie cierpieli. I dopiero lat temu, nie wiem ile, ale naście, gdy czytałem pisma błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, znalazłem tło historyczne do tej Ewangelii. I opowiem wam, co tam ta błogosławiona została ogłoszona błogosławioną przez naszego papieża Jana Pawła II, ale była znana jako wielka mistyczka, obdarzona ogromnymi darami przez Boga. Jej życie było w zasadzie zanurzone w tajemnicy krzyża. Jej cierpienia innych ludzi brała na siebie. Jeżeli ktoś ją prosił o modlitwę w trudnych sytuacjach za siebie czy za kogoś, to ona mówiła do Pana Jezusa: Panie, przyczynę tych cierpień ja biorę. I Jezus rzeczywiście tak robił. więc była święto heroiczno. O jakie wydarzenie tutaj chodzi? Otóż Jerozolima chronicznie cierpiała na brak wody. To był bardzo taki dojmujący brak. Wszyscy cierpieli z tego powodu i Piłat, który sprawował w imieniu Rzymian władzę na tym terenie w Jerozolimie, postanowił zbudować akwedukty. Rzymianie byli specjalistami, chciałby się być wynalazcami akweduktów. Dlatego postanowił zaradzić tej biedzie. Ten pomysł ogromnie przypadł do gustu mieszkańcom Jerozolimy, kapłanom, arcykapłanom, ponieważ najwięcej wody zużywała świątynia. Trzeba było zmywać krew, mordowano te zwierzaki, krew ścielała, trzeba było to wszystko spłukać, bo inaczej epidemia wybuchła. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem. Część wydatków na to miał ponieść Piłat, część świątynia, mieszkańcy Jerozolimy. Ale Herod Antypas, który też na tym terenie sprawował władzę po swoim ojcu, pozazdrościł tego pomysłu Piłatowi. Wiedział, że po wybudowaniu tych akweduktów, kiedy wszyscy będą mieli pod dostatkiem wody, będzie popularny, że ludzie zaczną się do Piłata, do Rzymian odnosić sympatią. No i wiedząc o nastrojach żydowskich w stosunku do okupanta, postanowił to wykorzystać. W zmowie z jednym z członków Sanhedrynu Piłatowi podsunął 18 architektów, którzy mieli budować tak, żeby przy rozbieraniu rusztowań całe akwedukty runęły, zawaliły się. I automatycznie społeczeństwo odbierze to żydowskie, odbierze to jako karę Bożą za współpracę z okupantem. O, Pan Bóg pokarał. Nie wolno sympatii odnosić się do Rzymu, z nimi współpracować. Obliczenia były tak dokonane, żeby cała inwestycja runęła, nie tylko runęła, ale przy rozbieraniu tych rusztowań w pewnym momencie te akwedukty tak runęły, że około 100 osób zginęło, wielu zostało rannych. Tych 18 architektów wyszło na wieżę Siloę, żeby obserwować, jak to będzie się walić, bo mniej więcej spodziewali się, w którym momencie to wszystko zacznie iść w drobny mak. Nie przewidzieli jednego, że te mury, które będą waliły się, uderzą aż w te wieże Siłę i oni zginą też. Tego nie przewidzieli. W tym czasie w Jerozolimie, w świątyni była pielgrzymka z Galilei. Prowadził tę pielgrzymkę Judasz Gaulą. Galilejczycy byli znani z tego, że byli bardzo poruszczymi ludźmi. Kiedy to nieszczęście się stało, wściekłość na Rzymian, na Piłata, kara Boża. W związku z tym Gaulon zorganizował swoich ludzi i najpierw uwolnili więźniów z więzienia, około 50 chłopów. I zaczęli dokonywać rzezi na wszystkich napotkanych Rzymianach w Jerozolimie, którzy byli zaskoczeni postawą Żydów, ich buntem. Ci, którzy mogli z Rzymian, skryli się w swojej wieży, która była przy świątyni jerozolimskiej. I Piłat też był zręcznym politykiem, zręcznym wodzem. Kiedy już i ci więźniowie, i ci wszyscy, którzy się dołączyli do tego buntu, do tej rzezi, uznali za stosowne, żeby teraz pójść do świątyni i złożyć w ofierze baranka, jak gdyby mszę świętą dziękczynną odprawić za zwycięstwo nad Rzymianami, odczekał i w zebraniu Żydów wysłał odpowiednią ilość legionistów, którzy mieli ukrytą broń pod tym ubiorem żydowskim. Otoczyli cały ten tłum i w pewnym momencie na hasło zrzucili z siebie te ubrania żydowskie i dokonali rzeźni. W pień wszystko wycięli. No, jeżeli samych więźniów było ponad 50, to na pewno spora liczba tych Żydów tam zginęła. Nikt nie uszedł żywcem. I wtedy właśnie po tej rzeźni do Jezusa przylecieli świadkowie, mówili: słuchaj, jaka krzywda nas spotkała. Popatrz, ty tych Rzymian kochasz tak samo jak nas, a tu popatrz, jakiej zbrodni oni dokonali. I właśnie w tych okolicznościach Jezus powiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami? Nazwał grzesznikami, a nie patriota. Zamiast pospółczuć, przytulić, pogłaskać, to nazwał ich grzesznikami. Byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I dalej Jezus mówi o tych architektach, którzy zginęli, chcąc oglądać całe zjawisko z wieży Siloa. Jeżeli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Jezus oczywiście robi aluzję do tego, co się wydarzy za 40 lat. Mianowicie robi aluzję do tego, że znowu będzie bunt Żydów. Na jakiś czas uda im się uwolnić teren Palestyny z panowania rzymskiego, ale najpierw Wespazjan, później jego syn Tytus, tyle legionów przepłynie z terenów innych okrętami, że podczas Paschy otoczą całą Jerozolimę, w której będzie ponad milion pomników i głodem zdobędą Jerozolimę. Ponad milion zginie, a reszta po zwycięstwie Rzymian pójdzie do niewoli. Zostanie tylko po dziś dzień mur płaczu. Jeżeli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Brak nawrócenia, Jezus tutaj cały czas pokazuje, że brak nawrócenia daje ogromne cierpienie. Nawrócenie to nieporozumienie między człowiekiem a Bogiem. Nieporozumienie. Na czym polega nawrócenie? To Jezus mówi w przypowieści i powiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w winnicy. W Palestynie było to znane, że jeżeli ktoś zakładał sobie winnicę, to gdzieś, czy na środku, czy w jakimś odpowiednim miejscu sadził drzewo figowe, które rosnąc tworzyły jakby rodzaj altanki. Jeszcze obok tego drzewa figowego sadzono krzew winny, który oplatał te gałęzie i rzeczywiście w czasie upałów czy nawet opadów atmosferycznych, już to latem nie było tych opadów, można było się schronić przede wszystkim przed upałem. Tam odpocząć, tam zjeść. Drzewa figowe tworzyły rodzaj altany. Jezus do tego nawiązuje, by powiedzieć, na czym polega nawrócenie. Ilustrować. Wielokrotnie wam tutaj mówię i będę mówił, że ta religia, którą Bóg inauguruje w Izraelu, to jest Bóg w nas, to jest Bóg przymierza, który wchodzi w przymierze z człowiekiem, mówiąc: ja jestem twoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem. Jak bardzo Bóg chce być poprzez przymierze w człowieku i dla człowieka, to właśnie ilustruje drzewo figowe. Zresztą jest to aluzja do Księgi Sędziów i tam Bóg Ojciec siebie obrazuje drzewem jako drzewo figowe, dzieło Syna Bożego jako krzew winny, a dzieło Ducha Świętego jako drzewo oliwne. W tych trzech drzewach, nie tylko w tych, istnieje tajemnica Stwórcy w pierwiastku życia. Jest to niewidzialne, dla nas niedostępne, ale ten pierwiastek w drzewie figowym, pierwiastek życia sprawia, że wszystko jest organizowane tak, żeby dać człowiekowi bez mała przez cały rok figi, które były i pożywne, ale ponadto miały w sobie wartości lecznicze, stosowano w różnych chorobach owoce figi. Was, Rzymianie, którzy przyszli do was, powinni spotkać Boga Ojca. Drzewo figowe w winnicy, ponieważ to w Jezusie Chrystusie zeszła miłość Ojca do ludzi. Stąd Jezus chce powiedzieć: ja nie tylko reprezentuję krzew winny, ja wszystko kiedyś przemienię w wino, wtedy kiedy będę zmiażdżony, i dam wam upojenie moim miłosierdziem, moją miłością, moim życiem. Ale też we mnie staje się widzialna miłość Ojca. Stąd to drzewo figowe. Być nawróconym według tej ilustracji Jezusa Chrystusa, to zgodzić się na to, żeby Bóg Ojciec przez swoją miłość, dzięki przymierzu, podobnie we mnie funkcjonował, jak ten niewidzialny pierwiastek życia, żebym ja przez swoje myśli, czyny, zachowania rodził takie smakowite owoce, figi, żeby Rzymianie zapragnęli mieć takie drzewo u siebie. I mnie nie chodzi o to, żebyście się buntowali i walczyli z Rzymianami, tylko żeby Rzymianie, doświadczając was piękna miłości Boga, zapragnęli tego Boga prawdziwego. Skąd wy tacy jesteście? Dlaczego tacy jesteście? Żeby sobie postawili to pytanie. A my jesteśmy tacy, ponieważ jesteśmy w przymierzu z Bogiem prawdziwym, z którego czerpiemy życie. On jest naszym szczęściem, naszą radością, i to, co my rodzimy, to rodzimy dzięki temu, że jest w nas ta niewidzialna, ten niewidzialny Stwórca wszelkiego, Bóg Stwórca wszelkiego dobra. Żeby zapragnęli, żeby to drzewo sobie wzięli do swojej ojczyzny, tam zasadzili. To znaczy być nawróconym, obecniać miłość Ojca, miłość Syna, miłość Ducha Świętego. Warto o tym przez ten tydzień myśleć, o tym drzewie, o drzewie figowym, o krzewie winnym, o drzewie oliwnym. Jak bardzo Trójca Święta chce we mnie żyć. Drzewo oliwne było cenione w głębokiej prehistorii, ponieważ kiedyś to się właściwie walczyło wręcz. Niby była broń, były tarcze, ale tarcze były smarowane oliwą, cały wojownik był naoliwiony i on był nieuchwytny. Jego nie dało się pokonać. On się wyślizgiwał. To był nie do pokonania. Im lepiej naoliwiony, tym bardziej był nie do pokonania. Bo na ogół przychodziło do walki wręcz. Stało się jak gdyby nieśmiertelne. To znaczy, że dary Ducha Świętego sprawiają, że my jesteśmy nie do pokonania przez złego ducha, przez złych ludzi. Jesteśmy nie do pokonania. Być nawróconym, problem nawrócenia. No to jak słyszymy to słowo na początku Wielkiego Postu, to mówimy: oj, tutaj nie dociągam, tam nie dociągam. Trzeba by to pociągnąć na modlitwę, lepiej modli się na większym kontakcie z Bogiem. Podkładamy bardzo ludzkie treści. A Jezus mówi, być nawróconym to znaczy wreszcie zgodzić się na to, żeby żył we mnie Ojciec tak, jak żyje w drzewie figowym. Żeby inni mogli przychodzić i zrywać te owoce, które we mnie rodzi miłość Ojca. Być nawróconym to być krzewem winnym. Jestem krzewem winnym, wyrastającym, bo za mnie nic nie możecie uczynić. Żeby we mnie wszystko się przeistaczało w wino, nawet wtedy, kiedy jestem miażdżony, krzywdzony. Być nawróconym to być, no właśnie, drzewem oliwnym i znowu owoce drzewa oliwnego miażdżone mają nas namaścić. Dlatego też trzeba dzisiaj sobie przypomnieć z Księgi Proroka Izajasza ten tekst. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznie Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Jest przepaść, po prostu przepaść. I jaka jest przepaść, Jezus dzisiaj pokazuje w tej przypowieści, jaka jest przepaść między naszym życiem, naszym myśleniem na temat nawrócenia, a tym, czego oczekuje i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Jak bardzo chrześcijaństwo to jest Bóg w nas, Trójca Święta w nas. Inaczej będziemy powtarzać historię bezpłodnej figi, bezpłodnego Izraela. Dla Boga Izrael był nieużyteczny. Nieużyteczny. Nie rodził owoców, bezpłodny. Jeżeli Kościół będzie bezpłodny, to Jezus pozwoli, żeby był zniszczony. Oczywiście zawsze była i będzie święta reszta. Z tej reszty Jezus będzie próbował stworzyć nową epokę, epokę Ducha Świętego, o czym mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Zadumajmy się nad tym, zadumajmy się. I miejmy w polu świadomości to drzewo i wyrażajmy zdziwienie miłości Ojca, jak bardzo Ty chcesz być we mnie, żyć we mnie. Przeprosić Go za to. I już go z rana zapraszać całą Trójcę Świętą i przeżywać Trójcy Świętej w sobie i spraw, prosi, żebym był płodny w ciągu dnia. My idziemy ku przyszłości, czas nas niesie ku przyszłości. A miłość Trójcy Świętej polega na tym, że wychodzi ku nam ze swoim światem. I cała przyszłość, gdybyśmy znali dobrze Pismo Święte, cała przyszłość już jest prześwietlona poznaniem Bożym. Wszystko jest rozświetlone. I nie musimy do wróżek się uciekać, do kart, do magii, tylko poznawać Pismo Święte. Zawsze czytamy przed Ewangelią to wezwanie: chwała Tobie Słowo Boże, chwała Tobie Słowo Boże. Niech Słowo Boże zamieni się w chwałę Bożą we mnie. I największym sukcesem w Starym i w Nowym Testamencie demona ducha ciemności jest to, że my uważamy, że już znamy Pismo Święte, znamy to światło. Już znamy, nam nie potrzeba. I tak kapłani sądzą i ludek Boży i kroczymy w ciemnościach. Cierpiąc. Świat cierpi, będzie cierpiał. Później mamy żal do Boga, wielu bluźni. A Matka Najświętsza w naszych czasach powiedziała, że dla chrześcijan Pismo Święte jeszcze jest białą księgą, nieodczytaną księgą. Także jest bardzo dużo do zrobienia. Ja się cieszę, że już nie muszę w bazylice mówić, tylko tutaj w waszym gronie, na większym luzie. No i ostrzeń. Ponieważ stale mnie spotykały zarzuty, ty mówisz za trudno, to za trudno, po co to tak mówić, no. Poza tym ludzie przychodzą święci, po mszy święte wychodzą, coś z tym chrześcijaństwem trzeba by zrobić. A przyszli święci. Ja też tu święty stanąłem. Na początku mszy świętej i tak dzisiaj, gdy przygotowałem, myślałem nad tym czajem figowym, jaka jeszcze jest we mnie przepaść między tym, kim chce być we mnie Ojciec i Syn i Duch Święty. Ale myślę, że to powolutku się zdarzy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.